Dzisiaj mamy okazję kontynuować cykl nazwany Podróż Życia, który zaczęliśmy tydzień temu, a będzie on dotyczył dokładnie niczego innego jak uczniostwa, tego szumnego słowa, które pokazuje nam, co to znaczy być uczniem Chrystusa, podążać za Nim, naśladować Go. To właśnie chcemy badać przez dzisiejszą niedzielę, jeszcze dwie następne. Tak więc zachęcam do tego, żebyśmy też mogli sobie odsłuchać, jeżeli chcemy nadrobić jakieś zaległości w internecie. Na początek muszę się do czegoś przyznać. I chcę być w tym szczery. Zapomniałem trochę o Jezusie. Na długi czas zapomniałem o Jezusie. Jezus urósł trochę do rangi postaci odległej, nieosiągalnej. Nie zwątpiłem w Jego działanie, w śmierci, zmartwychwstanie, w to, że jest jednorodzonym Synem Bożym, poczętym z Ducha Świętego i tylko w Nim mam zbawienie. Nie, to się nie zmieniło. Mogłem swobodnie dzielić się Ewangelią o Nim, nosić bransoletkę, która sugerowała, że konsultuję z Nim swoje codzienne poczynania. Ale w istocie nazwanie Go przyjacielem to byłaby gruba przesada. Tak naprawdę to zasadniczo nigdzie Go ze sobą nie zabierałem. Ale oczywiście, gdyby ktoś mnie zapytał, powiedziałbym, że On na pewno jest ze mną. Historie o Nim mnie troszeczkę męczyły. W swoim chrześcijańskim życiu, czasami nawet już z premedytacją, omijałem Ewangelię. Wydawały mi się nieco przejedzone. Nie dostrzegałem często w opowieściach o Jezusie nic, co powodowałoby zmiany albo zbudowanie w moim życiu. No przecież ile można? Jego nauczanie, choć darzy je głębokim szacunkiem w praktyce, wyglądały jak murały, które i owszem, były bazą chrześcijańskiej etyki, ale skoro już były bazą, to teraz może nie trzeba tak do nich wracać. Nie widziałem już nic nowego w tych historiach. Sama postać Jezusa wraz z Jego męczeńską śmiercią przestała być atrakcyjna. W mojej głowie pojawiały się niewygodne myśli, że skoro Jezus dał mi swobodny dostęp do Ojca, to jaka jest teraz Jego rola? Słowa na koniec mojej modlitwy w imieniu Jezusa brzmiały w mojej głowie jak formuła, którą należy wypowiedzieć, żeby modlitwa była prawowierna. Kogoś, kto mówił, że jest zakochany w Jezusie, uważałem za chrześcijańskiego niemowlaka. A to tak na początku. Jednak czułem, że czegoś mi brakuje i nie znajdowałem w tym pokoju. Dietrich Bonhoeffer w swojej przełomowej książce, zatytułowanej Naśladowanie, napisanej w tak trudnych czasach historii tego świata, napisał: chrześcijaństwo bez żywego Chrystusa pozostać musi chrześcijaństwem bez naśladowania. A chrześcijaństwo bez pójścia za Jezusem jest chrześcijaństwem bez Jezusa Chrystusa. Jest ideą, mitem. Okazało się, że przez lata umykała mojej uwadze jakże istotna prawda. Rzecz oczywista, ale jak to z takimi bywa, zbyt oczywista. Ilekroć spoglądałem z dystansem na postać Mesjasza, było to spowodowane niedowiarstwem. Mam przecież być jak Jezus, tak? Mam postępować jak On. Mam uczyć się od Niego. Jasne, ale niby jak? Przecież to Pan Jezus. Schodząc do nas maluszkich z wiedzą i mocą, jaką posiada, pokazał wzór, ale czy wie, jak trudno jest Go naśladować? Oczywiście Boże Słowo mówi, że tak, że był doświadczony tak samo jak my, no ale niech nikt mi nie mówi, że ten post na pustyni to załatwia już wszystko. Mógłbym śmiało powiedzieć, że słabo utożsamiam się z tamtym wydarzeniem. Dlaczego więc naśladowanie jest w moim zasięgu? Odpowiedź znajdujemy w liście do Filipian. Ponieważ Jezus wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Jego imię zostało wywyższone. Zastanawiające, jak trudno mi było zrozumieć człowieczeństwo Jezusa. Jezus w swojej podróży po ziemi był człowiekiem. W 100% Bożym Synem. Bogiem, ale i w 100% człowiekiem. Boże Słowo mówi nam, że wzrastał w poznaniu. To znaczy, że się uczył. Mówi nam, że diabeł odstąpił od kuszenia po poście na pustyni tylko na jakiś czas, więc Jezus był kuszony. W związku z tym pierwsza moja myśl, czy jako mężczyzna był kuszony seksualnie? Tak. Oczywiście. A czy szatan odpuściłby taką okazję? Czy Jezus mógł mieć wątpliwości, obawy, czegoś się bać, jakiś strach? Oczywiście. Zresztą szatan nie omieszkał zadbać o to, aby podważyć jego tożsamość na każdym kroku. Nawet kiedy Jezus już wisiał na krzyżu ze swoim szelmowską sugestią, jeśli jesteś Synem Bożym, to sobie poradzisz. Jeśli. Kiedy tak naprawdę Jezus już wiedział, że jest Mesjaszem? Kiedy miał rok? 3, 5, 15, 30? Czy wreszcie Jezus mógł zgrzeszyć? Pan Jezus. To przecież Pan Jezus. Oczywiście, że mógł. Gdyby nie Jego człowieczeństwo, ofiara na krzyżu nie mogłaby zaistnieć. O tym wszystkim tydzień temu mówił pastor Włodek Tasak i zachęcam gorąco, żeby zastanowić się albo przesłuchać to jeszcze raz, bo to ważne kazanie mówiące właśnie o człowieczeństwie Jezusa, tak znaczącym dla nas. I od tego momentu, kiedy zacząłem czytać Ewangelię jeszcze raz, ale właśnie już w inny sposób, Pan Jezus stał się dla mnie bohaterem. Używając słów Donas Pandera, człowieka, który na badaniu życia Jezusa spędził ponad 30 lat, nic nie wzbudziło mojej miłości do Jezusa tak jak Jego człowieczeństwo. Stając się człowiekiem, dał mi wzór rzeczywiście do naśladowania. Teraz zaczynam dopiero rozumieć, co to znaczy. Kiedy wyobrażam sobie Jezusa, powiem szczerze, wyobrażam Go sobie, to moje zamiłowanie do tych filmów wojennych, jeszcze raz to powtórzę, ale wyobrażam Go sobie jako kapitana. Nie znam się wiele na strukturze wojska, ale kiedy oglądam te amerykańskie filmy, zawsze ten kapitan to jest ten, który ma ten mały oddział, prawda? Zawsze są na froncie, zawsze w działaniu. Kapitan jest zawsze ze swoimi ludźmi w trosce o to, żeby żaden z nich nie zginął i ginie pierwszy po to, aby oni nie zostali zabici. To jest niesamowite. Słuchajcie, dla mnie Pan Jezus jest jak kapitan takiej drużyny albo oddziału. Każde kolejne spotkanie z Nim na kartach Bożego Słowa wnosi teraz coś nowego. Jedna z takich historii o niebagatelnym znaczeniu jest zapisana w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale. Będąc gościnnie u jednego z faryzeuszy, wykorzystując sytuację, opowiada przypowieść, którą ściśle łączy się z wydarzeniami zaraz po niej opisanymi. Pozwólcie, że przeczytam. Gdy to usłyszał jeden ze współwysiadników, rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. I dalej. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? A gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Jezus nie pozostawił wątpliwości. Jest jedna droga. Droga uczniostwa, ta, w której mówi się więcej o kosztach niż o nagrodzie. Jezus podróżuje ze swoimi uczniami. Biorąc pod uwagę chronologię Ewangelii Łukasza, to już jest czas, kiedy ich szkolenie mocno przyspiesza. Jezus wysyłał już uczniów samych, cuda i znaki stały się dla nich codziennością. Zadał im też parę poważnych pytań o tożsamość, a ich wiara w Niego już została w dużej mierze wypróbowana. Nauczył ich, jak się modlić, przekazał im wiele prawd Bożego Królestwa i zapowiedział już swoją męczeńską śmierć. To nie do nich się zwrócił, mówiąc te słowa, ale do tłumów, które spragnione uzdrowienia, słów pocieszenia, odkupienia, a czasem sensacji, czy jak w przypadku faryzeuszy, herezji, to do tych tłumów się zwracał. Ale to trudne słowa. Rodzina? Nienawiść? Przecież nie tego nas Pan Bóg uczy. Kiedy czytamy w Bożym Słowie, że kto nienawidzi brata swego, nie ma w nim miłości Bożej. Z drugiej strony, jeżeli tu jest wymieniona żona, z tego co pamiętam, w Bożym Słowie jest napisane, że mam kochać swoją żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Czyli totalnie i z poświęceniem. Więc jak powinniśmy je rozumieć? W gruncie rzeczy to niebezpieczne stwierdzenie. Obawiam się, że znaleźliby się tacy, którzy odnajdą w tym usprawiedliwienie dla swoich grzesznych, nie mających nic wspólnego z Bożym planem decyzji. Jednak mądrze przyglądając się całemu fragmentowi oraz słowom Jezusa wypowiedzianym już wcześniej, zrozumiemy, że i tu naśladowanie jest kluczowe. Jezus oczekuje od ciebie rezygnacji z siebie, nawet samego twojego życia. Rezygnacji ze swoich ambicji, planów i marzeń. Walter Henriksen w swojej książce Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa napisał: każdy chce żyć, nikt nie chce umrzeć. Każdy pragnie być wolny, nikt nie ma ochoty zostać niewolnikiem. Każdy chce otrzymać, ale nikt nie chce dawać. To właśnie tu popadamy w konflikt z Bogiem. Bóg stworzył świat, stworzył nas, dał życie i dał prawa, według których powinniśmy je wieść. Bardzo często oczekujemy korzyści obiecanych przez Boga, ale nie chcemy zapłacić ceny. W swoich sprytnych mózgownicach myślimy sobie, na pewno możliwe jest otrzymywać nie dając, być pierwszym nie będąc naprawdę ostatnim, żyć nie umierając. Próbujemy obejść zasady, które Bóg nadał grze, jaką jest życie. Biblia uczy nas jednak, że omijając zasady wypadamy z całego układu. Nie ma sposobu, by prawdziwie żyć nie umierając. Uczeń to ktoś, kto pojął tę wielką prawdę i według niej kształtuje swoje życie. I autor nie mówi tutaj bynajmniej o kwestii zbawienia. Tak, zbawienie jest z łaski, jest za darmo. Ale te kroki dalej, kroki prowadzące właśnie do uczniostwa, do bycia uczniem Chrystusa. Wspomniany już wcześniej Bonhoeffer dosyć dawno już mówił o taniej łasce. O czymś, co trwa do dziś. O czymś, co możemy słuchać do dziś. O tym, że Pan Jezus cię kocha. I że jeżeli powierzysz Mu swoje życie, chociażby to było tylko raz w życiu, wszystko będzie genialnie już do końca. Kiedy nie ma propozycji do tego, żeby pójść za Nim. Pan Jezus ma fantastyczny plan, jak wytrenować swoich uczniów. To jest niebywałe. Słuchajcie, na początku mówił im, chodźcie, zobaczcie, popatrzcie. Później uwierzcie i pokutujcie. Następnie mówi do nich, słuchajcie, pójdźcie za mną. A jak pójdziecie za mną, to uczynię was rybakami ludzi. A jak uczynię was rybakami ludzi, to was poślę. Cały proces uczniostwa. Ale długi, bo trwa całe życie. Z tej taniej łaski wyrasta nam chrześcijaństwo jednej modlitwy. Wyrasta nam mylne rozumowanie, że mogą być chrześcijanie i uczniowie Chrystusa. Nie ma takiego podziału. I nigdy go nie było. Jezus staje się takim, powiedziałbym, koncertem życzeń troszeczkę. To znaczy, Panie Jezu, no pomodliliśmy się w zasadzie, no jesteśmy Twoi, należymy do Ciebie, więc dlaczego tak nam się nie układa w życiu? Co jest nie tak? No przecież prosiłem Cię już od dawna, przecież ile już się mogę modlić? W zasadzie już zaczynam wątpić, bo nie odpowiadasz na moją modlitwę. Plany nie układają się tak, jakbym chciał. Panie Jezu, zrobisz coś z tym? To wynika tylko i wyłącznie z nieznajomości Jego osoby albo Jego planów wobec naszego życia. Ominięcia zupełnie procesu uczniostwa, który stawia duże wyzwania. I wtedy te małe problemy, o których my myślimy, przestają mieć aż takie znaczenie. Zaczynamy być częścią wielkiego Bożego planu, a nie wciąż małym człowieczkiem skupionym na swoim ego. W zasadzie można by powiedzieć, że Pan Bóg wpakował się w niezły interes. No w końcu dał to zbawienie za darmo, w rezultacie wielu może je przyjąć, ale już nie każdy chce iść dalej tą drogą, którą on wyznaczył. posyłając nawet swojego Syna, który stał się człowiekiem po to, żeby pokazać, jak żyć. W rezultacie to często Kościół w naszych oczach staje się odpowiedzialny za nasz rozwój duchowy. Za mój rozwój duchowy odpowiedzialny jest mój Kościół. Bo jak pastor nie zadzwoni, no to w zasadzie powinienem się obrazić. Przyjdę, jak wyślą SMS-a. Zrobię, jeśli poproszą. Z tego rodzi się złe rozumienie krzyża. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Nasze potoczne rozumienie wskazuje na wyzwania codzienności. Noś swój krzyż. Troski, złą pogodę, polityków, konsekwencje naszych błędów. Słowem coś jak ból w krzyżu. Tymczasem krzyż to droga ostateczna. To koniec. Ktoś, kto niósł krzyż, już nie miał odwrotu. Był nie tylko pogardzany i wyśmiewany, ale też był bez powrotu. Pożegnał się już ze światem. Dla niego życie się skończyło. To symbol końca, a przecież przez Chrystusa to symbol życia. Pewien człowiek, odwiedzając pastora czy duchownego wielkiej kongregacji, którzy właśnie wybudowali fantastyczny nowy budynek, miał okazję oglądać fenomenalne nowe ławki. Fantastyczny wystrój, rewelacyjny sprzęt. Kiedy wychodzili, już troszkę był taki półmrok i wtedy ten duchowny wskazał na górę, na kościół i pokazał podświetlany krzyż, który wyglądał pięknie. I mówi, słuchaj, sam ten krzyż kosztował nas 10 tysięcy dolarów. Na co tamten człowiek odpowiedział, widzisz, to przepłaciliście. Bo kiedyś chrześcijanie dostawali go za darmo. W nas jest gdzieś w sercu taki trochę polski romantyzm. Prawda? On jest. Słuchajcie, uwielbiamy umierać za naszą ojczyznę. Ale żeby już dla niej żyć, to jest co innego. I wiecie co? Często z Panem Jezusem jest podobnie w naszej mentalności. Wziąć swój krzyż dla nas oznacza ostateczne rozwiązanie pod tytułem zawisnąć na krzyżu. Tymczasem wziąć swój krzyż w rozumieniu tego fragmentu być może oznacza weź go teraz i żyj jak Jezus. Bo w końcu skoro przyszedł tutaj na ziemię po to, żeby umrzeć za moje grzechy, zmartwychwstać dla mojego zbawienia. Bez wątpienia. Żeby przekazać to wszystko, co dostało od Ojca, bez wątpienia. Żeby pokazać nam, jak żyć, też. I być może właśnie to jest ta tajemnica naśladowania. Żyć jak Chrystus, to jest zadanie ucznia. Jak żył tutaj na co dzień, on tu chodził, po tej ziemi, tak. Musiał się zmagać dokładnie z tym samym, co ja. Więc mam kogo naśladować. I tu już można zadać pierwsze pytanie. Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, co zostawiłeś dla Niego? Które ze swoich planów, marzeń, ambicji, kariery, pieniędzy, relacji, co zostawiłeś dla Chrystusa? Jeszcze jedna mądrość płynie z tego tekstu. To nie Chrystus potrzebuje Ciebie, ale Ty potrzebujesz Jego. Spójrzcie na tą ucztę. To było niesamowite. Przygotowane, wielka sala. Nikt nie chce przyjść. Co robi gospodarz? Czy gospodarz wysyła ponowne zaproszenia? Czy gospodarz wychodzi i szuka tych ludzi i mówi, słuchajcie, może zmienimy termin tego spotkania? Czy gospodarz zaprasza na inną imprezę w inny sposób? Zaczyna wyzwaniać, zaczyna się zastanawiać, co by było bardziej atrakcyjne, żeby ci ludzie tutaj przyszli? Czy kiedy Jezus spotyka bogatego młodzieńca i mówi mu, co to znaczy pójść za nim? I kiedy młodzieniec się odwraca i mówi, okej, to jeszcze nie dla mnie, czy Jezus biegnie za nim? Czy mówi, słuchaj, poczekaj, zmienimy warunki. Jak to jest za ciężko, to może, wiesz, powolutku. Nic takiego się nie wydarzyło. I na kartach Biblii nie znajdziecie takich słów. to Jezus nawet nie tyle zaprasza, co wskazuje. Pójdź za mną. To jedyna droga. To ty potrzebujesz Jezusa. Nie Jezus ciebie. Ale często pojawia się też pytanie w naszych głowach, czy damy radę? I ono nie jest takie złe, bo jednym z podstawowych wymogów, jakie spełnić musi osoba pragnąca zostać uczniem Jezusa Chrystusa, jest poczucie beznadziejności własnego położenia płonące na dnie duszy. Ale zobaczmy, Jezus cieszył się tak bardzo, kiedy właśnie, jak to powiedział swojemu ojcu, prostaczkowie mogli kontynuować jego dzieło. Kiedy rozesłał swoich uczniów, oni wrócili rozradowani. I później, słuchajcie, to jest jeden z tych momentów, kiedy Jezus właśnie wybucha wręcz radością w Duchu Świętym. I mówi, Panie, ale super, że właśnie ci, którzy są uważani za najmniejszych, mogą to zrobić. Kto w końcu trafił na ucztę? Czy ci, którzy byli gdzieś na górze, czy ci, którzy byli raczej pogardzani przez resztę? Czy w tym tekście widzimy gdzieś, albo gdziekolwiek w Biblii, pytanie o kompetencje, żeby pójść za Jezusem? Nie. To jest pytanie o wolę. To nie jest pytanie, czy dasz radę Go naśladować, ale czy jesteś gotów, aby za Nim pójść, zostawiając wszystko za sobą. No dobra, ale dzisiaj się tak nie da. Dzisiaj trzeba powiedzieć o korzyściach, prawda? Korzyści. Kto straci życie dla Chrystusa, zyska je. To raz. Jeżeli chcesz żyć, musisz je stracić. Musisz stracić swoje życie, żeby żyć. Prosta biblijna prawda. Prosta, ale biblijna. Będziesz najbliżej mistrza. Zawsze. Uczniowie mieli ten niesamowity przywilej, że kiedy inni się głowili, o co mu chodziło z tymi przypowieściami, on szedł do uczniów, widzicie? Oni się teraz będą głowić, bo dla nich to jest troszeczkę zakryte. Ale ja wam powiem. Ej, to jest coś. Jezus powierzy ci tajemnicę Królestwa Bożego. Wow, coraz lepiej. Pośle Ducha Świętego jako pocieszyciela, który się nie opuści. Dokona się totalna transformacja twojego umysłu, charakteru, relacji, nawyku, służby, wpływu, a wszystko na wzór Jezusa. Coraz lepiej. Wreszcie Jezus powierzy ci misję kontynuowania swojego dzieła, czynienia uczniami. I to już jest totalne wow. Sam Jezus zostawia mnie tutaj na ziemi, abym kontynuował Jego dzieło? Więc może są jakieś korzyści. A nie tylko wymagania. Ale nie dla korzyści za Nim idę. To jest wyzwanie samego Jezusa Chrystusa. Czemu miałbym się opierać? Nie idę dlatego, że będą korzyści, ale idę dlatego, że to On wzywa. I to już wystarczy. Możesz policzyć koszty. Policz koszty. Nie wchodź w rzeczy, zanim nie policzysz. Rozważ. Być może Jezus zachęca tutaj ludzi do tego, żeby policzyli koszty. No policzcie, no jeżeli chcecie zbudować coś, no bez sensu będzie budować, jeżeli nie macie na wykończenie. Bez sensu będzie ruszać przeciwko armii, która nas na pewno pokona, bo jest większa. Policz. Zastanów się. Policz koszty. I zdecyduj. Ale pamiętaj, że Bóg też umie liczyć. Jeżeli Jezus mówi o tym, że roztropny król liczy swoich ludzi przed wojną, to nie zakładam, że Pan Bóg jest nieroztropnym królem. A wręcz przeciwnie, zakładam, że On też liczy swoich. Umrzyj dla Chrystusa wraz ze swoimi planami, ambicjami. Zostań Jego uczniem i naśladuj Go. Zaprzyj się siebie, codziennie niosąc ten krzyż. Żyj tak, jak On nas nauczył. Oddaj Mu wszystko. Będziesz mieć gwarancję, że nie będzie miał problemów z rozpoznaniem Cię jako swojego, kiedy już przyjdzie ponownie chwale. Być uczniem Chrystusa to jest prawdziwa podróż życia. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który do nas małych przyszedł, stał się człowiekiem. Właśnie po to, Panie, abyśmy mogli Cię naśladować. To niesamowite, że wyzbyłeś się całej swojej chwały. Po to właśnie, aby pokazać nam, jak żyć. Panie, nie pozwól, aby cokolwiek powstrzymało nas od tego, żeby być Twoimi uczniami. Nie pozwól nam pozostać w tłumie. Chcemy być Twoimi uczniami, Panie, aby móc czynić innych uczniami. Aby, Panie, służyć Twojemu Królestwu. Aby być blisko Ciebie, Panie Jezu. Tobie niech będzie chwała. Amen.